Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież solidaryzuje się z pakistańskimi chrześcijanami. O sytuacji po ostatnich pogromach mówić będą m.in. arcybiskupi Adolfo Tito Iliana, nuncjusz apostolski, oraz Lorenz Saldana, ordynariusz La Haurum. Jak powstawała soborowa deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich? O tym opowie Aleksander Kowalski w kolejnej z audycji Wspólne Dziedzictwo. W poniedziałkowym magazynie 3 sierpnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Do wyrzeczenia się w imię Boga, przemocy niosącej tak wiele cierpień oraz do wejścia na drogę pokoju Benedykt XVI wezwał w telegramie kondolencyjnym przesłanym biskupowi Faisalabadu w Pakistanie. Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar bezsensownego ataku na wspólnotę chrześcijańską w mieście Godżra. Zapewnił też o swej solidarności z wszystkimi, którzy ucierpieli w tym niczym nieusprawiedliwionym zamachu na wschodzie kraju. Ojciec Święty zachęca wszystkich pakistańskich chrześcijan, by nie ustawali w wysiłkach na rzecz budowania społeczeństwa, w którym głębokie poczucie wiary, wartości religijne i ludzkie zaowocuje wzajemnym poszanowaniem wszystkich obywateli, czytamy w telegramie podpisanym przez kardynała sekretarza stanu.
W całym Pakistanie na 3 dni zamknięto chrześcijańskie placówki wychowawcze w żałobnym proteście przeciwko pogromowi wyznawców Chrystusa. W zamieszkach, jakie wybuchły w mieście Godżra w stanie Pendżab, po rzekomym zbezczeszczeniu Koranu zginęło przynajmniej 8 osób. Zniszczono też chrześcijańską dzielnicę, w tym spalono 2 kościoły. Miejscowe wspólnoty chrześcijańskie domagają się od władz postawienia winnych przed sądem. Problemem jest tu jednak sam wymiar sprawiedliwości, który w Pakistanie stawia muzułmanów na uprzywilejowanej pozycji względem innowierców, na przykład w osławionej ustawie o bluźnierstwie. Wpisuje się to w ogólne ograniczenia swobód religijnych, które dotyczą na terenie Azji około 35 krajów. Zdaniem dyrektora agencji Asia News, księdza Bernarda Cervellery, dyskryminacja prawna chrześcijan niemal zachęca niechrześcijańską większość do stosowania wobec nich nadużyć, w tym przemocy.
Należy powiedzieć, że ten stan rzeczy przedstawia się nieco ostrzej w krajach islamskich. Dzieje się tak między innymi dlatego, że chrześcijanie są tam postrzegani trochę jak przedstawiciele świata zachodniego, przeciwko któremu muzułmański fundamentalizm toczy świętą wojnę. Natomiast gdzie indziej, nawet jeśli chrześcijanie są obecni od wieków, są brani na celownik po prostu dlatego, że budzą sumienia, upominają się o prawa człowieka, jak na przykład w Indiach, gdzie wspierają rewolucję społeczną na rzecz godności pariasów i niedotykalnych. A zatem władze widzą w nich siłę siejącą niepokoje.
Wykorzystywanie przez muzułmańskich fanatyków niesprawiedliwego prawa podkreśla także nuncjusz apostolski w Pakistanie. Arcybiskup Adolfo Tito Iliana wskazuje na szczególnie niebezpieczne skutki tzw. ustawy o bluźnierstwie.
Doświadczamy tutaj prawdziwego prześladowania z uwagi na ten przepis. Nazywamy go ustawą o bluźnierstwie, ale wszyscy wiedzą, że jest on stosowany przeciwko takim mniejszościom jak chrześcijanie. Prześladowanie wybucha pod pretekstem bluźnierstwa. Jakiś przywódca religijny zaczyna krzyczeć: to są niewierni, musimy się ich pozbyć, zabić ich, bo oni zbezcześcili itd. A to wszystko jest wymysłem. Te wszystkie oskarżenia o bluźnierstwo rzucane na chrześcijan nie mają podstaw, także to ostatnie. My cierpimy i to nie pierwszy raz. To nie kwestia religii, ale po prostu brak człowieczeństwa u pewnej grupy, która chce podbić inną grupę będącą w mniejszości.
Czyli kościół w Pakistanie jest kościołem męczeńskim.
Niestety tak jest. Bardzo cierpię z tego powodu, ale pociechę sprawia mi, gdy słyszę słowa przebaczenia ze strony jakiegoś chrześcijanina, gdy ktoś, kto stracił podpalony dom, powiada: mamy tylko nadzieję, że Bóg da im światło, by dojrzeli słuszną drogę. To jest mocniejsze od kazania, jakie byłbym w stanie wygłosić. Pośród tych wszystkich cierpień przynajmniej jest chrześcijański duch, który króluje pośród zbolałego ludu.
Chrześcijańska mniejszość po tych ostatnich strasznych wydarzeniach żąda od władz ochrony.
Oczekujemy tego od dawna, bowiem przemoc wciąż wybucha, to tu, to tam. Przeprowadza się następnie coś w rodzaju pojednania, wypłaca się odszkodowania, a potem znów dochodzi do podobnych incydentów. Tymczasem powinno się zwracać większą uwagę, ponieważ słabszą stroną jesteśmy my. A prawda jest taka, że chrześcijanie nie mają broni i to nasze domy są podpalane. My tego nie robimy innym, bo jesteśmy chrześcijanami. Tu także ludzie władzy, którzy uczyli się w naszych szkołach, wiedzą, że chrześcijańska obecność służy wzajemnemu szacunkowi, pomocy. Tym niemniej udają, że nic nie widzą, a to już jest sprawa bardzo poważna. Tamtejszy biskup jest na miejscu. Pojechał do Godżry, żeby zbadać sytuację, spotkać się z chrześcijanami, z ich rodzinami. Udał się tam też premier Pendżabu, prawdopodobnie po to, by dać finansowe wsparcie. Jednak tamtejsi chrześcijanie mówią, dobrze, dziękujemy, ale to, czego najbardziej potrzebujemy, to bezpieczeństwo. Jesteśmy bezbronni, proszę nas obronić. Ostrzegali w tej sprawie 3 dni wcześniej i teraz przebaczają swoim oprawcom. Naprawdę, cierpienia tych chrześcijan trudno sobie wyobrazić, gdy widzą własną rodzinę płonącą żywcem. Jak tak można?
Mówił nuncjusz apostolski w Pakistanie, arcybiskup Adolfo Tito Iliana. Dramatyczną sytuację tamtejszych wyznawców Chrystusa potwierdza arcybiskup Lorenz Saldana. Ordynariusz Lahauru pozostaje jednak w swej ocenie optymistą.
Ponieważ islam promuje się tu jako jedyną religię, we własnym kraju jesteśmy traktowani niczym obywatele drugiej kategorii. Dlatego też od czasu do czasu stajemy się celem ataków pewnych ugrupowań ekstremistycznych. Większość tutejszych muzułmanów jest z natury umiarkowana. Tym niemniej nie brak ekstremistów utrzymujących, że islam winien dominować w całym społeczeństwie, a prawo szariatu powinno być jedynym prawem. Nieraz oskarża się nas o bluźnierstwo. Trzeba zaznaczyć, że ta ustawa o bluźnierstwie jest nadużywana. Często oskarża się ludzi o to, że coś zrobili czy powiedzieli przeciw Koranowi. Powoduje to wzburzenie i leży u źródeł wielu aktów przemocy.
Chrześcijanie mają obecnie powody do obaw. Czy można mówić wręcz o projekcie, by mniejszość chrześcijańską wymazać z wyznaniowej mapy Pakistanu?
Nie, nie sądzę, żeby tak było. Wydaje mi się, że tylko chcą pokazać, iż islam jest religią dominującą i że są silni i w każdej chwili mogą chrześcijan niejako utrącić. Ale nie myślę, by chodziło o wymazanie chrześcijan. Tego nie mogą zrobić, zresztą to niemożliwe.
Jakie ma ksiądz arcybiskup nadzieje, jakie oczekiwania? Co należy sądzić o działaniach rządu, o poczynaniach władz?
Oczekujemy, że podejmą oni działania i że będą kontrolować także wykorzystywanie głośników, które znajdują się na meczetach w każdej wiosce. To przez te głośniki ogłaszają działania czy też ataki na chrześcijan. Mam nadzieję, po pierwsze, że zwrócona zostanie na to uwaga. Następnie mamy kolejny dowód, że ustawa o bluźnierstwie wykorzystywana jest nie tylko przeciw muzułmanom, ale też przeciwko chrześcijanom. Dlatego apelujemy do przedstawicieli najwyższego wymiaru sprawiedliwości o całkowitą zmianę tego prawa, to znaczy o jego zniesienie, ponieważ zbyt często jest nadużywane i zbyt wielu ludzi cierpi z jego powodu. Raz jeszcze, w incydentach, które miały miejsce w ostatnich 2 miesiącach, ponownie stało się ono pretekstem do zaatakowania chrześcijan.
Mówił arcybiskup Lorenz Saldana z Lahauru.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate uchwalono 28 października 1965 roku podczas 4. ostatniej już sesji soborowej. Jest to najkrótszy, ale zarazem jeden z najbardziej znamiennych dokumentów Soboru Watykańskiego II. Relacjom z Żydami poświęcono czwarty, najobszerniejszy punkt dokumentu, zajmujący ponad 1/3 całości. Jak wiadomo, zajęcie się tą kwestią wyznaczył soborowi już jego inicjator, Jan XXIII. Przygotowanie odnośnego dokumentu powierzył w 1960 roku, na 2 lata przed otwarciem obrad soborowych, niemieckiemu jezuicie kardynałowi Augustinowi Bei. W tymże roku został przyjęty na audiencji w Watykanie jeden z żydowskich inicjatorów dialogu z chrześcijanami, Jules Isaac. Papież skierował go od razu do kardynała Bei, który nawiązał też wkrótce stały kontakt z wybitnym żydowskim myślicielem Abrahamem Joshuą Heschelem. W maju 1962 roku, na kilka miesięcy przed soborem, rabin ten w porozumieniu z amerykańskim komitetem żydowskim przekazał kardynałowi memorandum postulujące napiętnowanie przez Kościół antysemityzmu i winienia Żydów o bogobójstwo, a także uznanie nieprzemijającej wartości judaizmu, wzajemne poznawanie się oraz ustanowienie w Watykanie specjalnej komisji do spraw relacji chrześcijańsko-żydowskich. Ze wspomnianym amerykańskim komitetem związany był też rabin Mark Tannenbaum, obserwator na soborze. Tak więc dokument przygotowywano w dialogu z Żydami i ich organizacjami. Jednak nie tylko oni mieli wpływ na jego redakcję. Na pierwszej sesji soborowej tekst opracowany przez kardynała Beę nie został przyjęty i pojawiły się głosy, że sobór nie powinien zajmować się Żydami, gdyż mogłoby to zostać odczytane w kategoriach politycznych w związku z narastającym wówczas konfliktem izraelsko-arabskim. Ojcowie soborowi pochodzący z krajów arabskich obawiali się negatywnych reperkusji dla ich wiernych. Inne opory, tym razem teologiczne, pochodziły od nielicznych wprawdzie ojców, takich jak biskup Luigi Carli, którzy uważali, że nie należy zaprzeczać zbiorowej odpowiedzialności wszystkich Żydów za śmierć Chrystusa. Jan XXIII opowiedział się jednak za potrzebą wydania przez Sobór dokumentu o Żydach. Już po jego śmierci, na drugiej sesji soborowej, kardynał Bea zaprezentował tekst na ich temat, wchodzący wtedy w skład schematu o ekumenizmie, jako jego 4. rozdział. Ostatecznie jednak nie znalazł się on w dokumencie o ekumenicznym dialogu między chrześcijanami, a propozycji włączenia go do konstytucji o Kościele też nie zaakceptowano. Pojawiła się natomiast myśl, by Sobór zajął się stosunkiem do wszystkich religii niechrześcijańskich, a nie samego tylko judaizmu. Miały na to wpływ myśli Pawła VI z wydanej w sierpniu 1964 roku encykliki Ecclesiam Suam i z przemówienia wygłoszonego do wyznawców różnych religii w grudniu tegoż roku w Bombaju, jak też idea przyporządkowania niechrześcijan do ludu Bożego, zawarta w promulgowanej na zakończenie trzeciej sesji soborowej, krótko przed papieską podróżą do Indii, konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Ostateczną wersję deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate przyjęto na 4. sesji soboru. Głosowało za nią 2221 ojców, a tylko 88 przeciw. W 1. punkcie tego dokumentu podkreślono, że dotyczy on tego, co jest ludziom wspólne, gdyż wszyscy mają jeden ostateczny cel – Boga. W 2. punkcie wskazano na wartości różnych religii, wymieniając z nazwy hinduizm i buddyzm. W trzecim zajęto się islamem, zawsze zachęcając do międzyreligijnego dialogu i współpracy. Również czwarty punkt deklaracji Nostra Aetate, poświęcony judaizmowi, wychodzi od stwierdzenia tego, co nas z jego wyznawcami łączy.
Zgłębiając tajemnicę Kościoła, ten święty sobór pamięta o więzi, jaką został duchowo złączony lud Nowego Przymierza z potomstwem Abrahama.
Na czym polega ta więź? Nie przypadkiem określono tu Żydów jako potomstwo Abrahama. By móc wskazać na udział chrześcijan w wierze patriarchów i proroków Izraela oraz znaczenie, jakie ma dla chrześcijan wyprowadzenie go z Egiptu przez Mojżesza.
Kościół Chrystusowy uznaje bowiem, że początki jego wiary i wybrania, stosownie do zbawczego misterium Boga, znajdują się już u patriarchów, Mojżesza i proroków. Wyznaje, że wszyscy wierzący w Chrystusa, synowie Abrahama w porządku wiary, objęci są powołaniem tego patriarchy, a zbawienie Kościoła mistycznie wyobrażone jest w wyjściu narodu wybranego z ziemi niewoli.
Określenie chrześcijan jako synów Abrahama w porządku wiary nawiązuje do wyrażenia świętego Pawła z listu do Galatów, co odnotowano w przypisie. Użyte przez tegoż apostoła w liście do Rzymian porównanie relacji między chrześcijaństwem a judaizmem do szczepienia drzew przytoczono w dalszym zdaniu, przypominając też przejęcie przez chrześcijan od Żydów ksiąg Starego Przymierza.
Dlatego Kościół nie może zapomnieć, że poprzez ten lud, z którym Bóg w swoim niewysłowionym miłosierdziu zechciał zawrzeć dawne przymierze, otrzymał objawienie Starego Testamentu i czerpie pokarm z korzenia szlachetnej oliwki, w które wszczepione są gałązki oliwnej dziczki pogan.
Następne stwierdzenie Nostra Aetate, wzięte również od świętego Pawła, z jego listu do Efezjan, prostuje nierzadko podtrzymywaną opinię, że Chrystus i jego krzyż dzielą Żydów od pochodzących z narodów pogańskich chrześcijan. Zgodnie z wiarą chrześcijańską jest wręcz odwrotnie.
Kościół wierzy bowiem, że Chrystus, nasz pokój, poprzez krzyż pojednał Żydów i pogan oraz jednych i drugich w sobie uczynił jednością.
W Nostra Aetate często odnotowuje się w przypisach odniesienia do pism świętego Pawła. Jeden tylko raz przytacza się jego słowa w całości. Cytat pochodzi z listu do Rzymian.
Kościół zawsze też ma przed oczyma słowa apostoła Pawła o jego rodakach, do których należy przybrane synostwo i chwała przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, syn Maryi Dziewicy. Pamięta również, że z narodu żydowskiego wywodzili się apostołowie, fundamenty i filary Kościoła oraz bardzo liczni pierwsi uczniowie, którzy głosili światu Ewangelię Chrystusa.
Do tego miejsca dokument przypomina związki, czy nieraz wprost tożsamość chrześcijan z Żydami. W dalszej części uwzględni też ciążące na ich wzajemnych relacjach problemy. Zajmiemy się tym w przyszłym miesiącu.
Wysłuchali Państwo audycji Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego. Tu Radio Watykańskie. Kończąc poniedziałkowy magazyn, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.